Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest dr Grzegorz Piotrowski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, tak tutaj sobie rozmawialiśmy z prowadzącym poranek wcześniej, trochę wspominając ten dzień. Pan pamięta? 10 kwietnia 2010 roku. Co pan robił? Gdzie pana zastała ta informacja?
Tak, ja myślę, że większość osób, które wtedy jakoś świadomie żyły, pamięta, co się wtedy wydarzyło, co pokazuje, jak duże wydarzenie wtedy nastąpiło. Wtedy akurat byliśmy za granicą, leżeliśmy w łóżku. Dostałem SMS-a od dobrego kolegi, co było dosyć dziwne, bo rzadko on do mnie wysyłał SMS-a, już szczególnie w okolicach sobotniego poranka. Było tylko włącz jakieś wiadomości, no więc stwierdziliśmy, że dobrze, otworzyliśmy laptopa, otwieramy, a tam wszystkie wiadomości na czerwono. I przez najbliższe, następne dwie godziny, żeśmy usiłowali się dojść do tego, co się wydarzyło, co się dzieje w ogóle i co się będzie działo.
I gdzie pan za tą granicą był, jeśli możemy zapytać?
Wtedy byliśmy we Włoszech.
I też mieszkańcy, czy ludzie, wokół których byliście, zaczęli z czasem dopytywać o to, co się dzieje?
Tak,
to oddźwięk też, bo dość szybko ten oddźwięk międzynarodowy był ogromny, tak na dobrą sprawę.
Tak, dostaliśmy dużo też wiadomości od znajomych z zagranicy, którzy pytali się, co się dzieje, co my o tym myślimy, czy mamy jakieś informacje, których oni nie mają. I generalnie takie głosy wsparcia.
Na ekranach telewizji informacyjnych widzimy trwające już obchody na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, oficjalne obchody tej 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Ja chcę tak pana zapytać, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest retoryczne pytanie, ale czy katastrofa smoleńska jest ciekawym przedmiotem do badań dla socjologów?
Oczywiście, zwłaszcza to, co się wydarzyło po niej.
Jej skutki, prawda?
Tak.
I następstwa.
To odczuwamy je pewnie w pewnym stopniu do dzisiaj, dlatego jest to bardzo ciekawy materiał do zobaczenia, co się stało z polskim społeczeństwem.
Do dzisiaj i do kiedy? Znaczy do dzisiaj odczuwamy i jak długo one jeszcze będą wpływać na to, co się właśnie dzieje ze społeczeństwem?
Myślę, że to jest na tyle duże wydarzenie, jakie wtedy miało miejsce, że jeszcze co najmniej kilkanaście lat będziemy do tego wracać w bieżącej polityce, w bieżących dyskusjach. Myślę, że dopiero później to przejdzie do takiej części naszej historii.
Smoleńsk zmienił polskie społeczeństwo. To jest też takie, no, jeżeli gdyby to stawiać jako pytanie, to też pytanie retoryczne?
Trochę tak, bo widzimy, jak został wykorzystany Smoleńsk, jak ta tragedia została wykorzystana politycznie. Natomiast ono pogłębiło pewne procesy, które już wcześniej miały miejsce. Bo czasami się mówi o tym, że Smoleńsk podzielił społeczeństwo i tak dalej. Wydaje mi się, że on pogłębił pewne podziały, które już wcześniej były. Bo te procesy zaczęły się parę lat wcześniej, natomiast Smoleńsk był bardzo istotnym punktem w rozwoju politycznym niektórych formacji.
A to jest akcent tak mocny, że można potem jego skutki odwracać w jakikolwiek sposób?
Myślę, że minie co najmniej jedno czy dwa pokolenia, żeby można było odwrócić. Bo Smoleńsk był bardzo potrzebny dla niektórych polityków, ponieważ jest takim mitem założycielskim części sceny politycznej. I problem był taki, że po odsunięciu SLD od władzy rozgrywka...
W 2005 roku.
Tak, w 2005. Tak. Rozgrywka polityczna była między dwoma ugrupowaniami, które wyrastały z tego samego korzenia. Wyrastały z doświadczeń Solidarności. I bardzo trudno było im się odróżnić od siebie. Bo oczywiście były różnice programowe, natomiast brakowało takiego symbolicznego właśnie mitu założycielskiego. Ten mit pojawił się właśnie, został wykorzystany po tej katastrofie i co potem dobrze było widać, bardzo mocno zaczął działać na wyborców.
W uproszczeniu, ten mit to też stosunek do katastrofy smoleńskiej i jej przyczyn. To znaczy, albo uznajesz to za wypadek i nie jesteś wtedy po naszej stronie, albo uznajesz to za zamach i wtedy możemy rozmawiać.
Tak.
Tak to upraszczam, ale tak ten podział polityczny został zakreślony.
Trochę tak jest, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić na przykład wyborcę Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, który lansuje tezę o zamachu. To się za bardzo nie spina. Podejrzewam, mogą być takie osoby, ale raczej nie mówią tego głośno. Natomiast no, w Prawie i Sprawiedliwości te zdania czasami widać, że są podzielone. To są takie drobne sygnały, które pokazują, że my, wydaje mi się, że nie wszyscy tam podzielają tę narrację o zamachu. Czasami się wymski niektórym politykom, katastrofa czy tragedia smoleńska, dopiero potem się poprawiają, że to jednak był zamach. Ale z drugiej strony sceny politycznej nie ma takich głosów, więc to pokazuje, że jednak to stało się częścią, zwłaszcza w latach 2010-2015, częścią takiej mocnej narracji. Bardziej, że wpisywało się mocno w takie typowe, tradycyjne polskie lęki. Katastrofa miała miejsce na terenie Federacji Rosyjskiej. Nasza historia naszych relacji z Rosją jest co najmniej skomplikowana. Jeżeli
to
nie
delikatnie
tragiczna.
Pan powiedział.
Tak, staram się być dyplomatyczny. Natomiast no, dużo się działo i raczej Polacy są negatywnie nastawieni. Nie bez powodu zresztą.
No i pamiętajmy też o kontekście, to znaczy dlaczego delegacja 96 osób z prezydentem RP na czele poleciała do Smoleńska, prawda? Czyli jednak obchody katyńskie.
Tak, to się bardzo ładnie wtedy właśnie zbiega w taką spójną całość. Leci delegacja rządowa uczcić pamięć polskich oficerów i Polaków pomordowanych w Katyniu, pomordowanych w Smoleńsku i następuje katastrofa. I bardzo często jest tak, że próbujemy temu nadać jakiś sens. To, że był to zbieg przypadków, tak jak jest to w oficjalnym raporcie dotyczącym tej katastrofy, nie dla wszystkich będzie brzmiało przekonująco. Takie poszukiwanie różnych spiskowych teorii, jest poszukiwaniem nadania sensu temu wydarzeniu.
Właśnie, ja tak sobie spojrzałem w badania społeczne dotyczące katastrofy smoleńskiej. Te ostatnie takie duże badanie to jest rok 2020, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, no i z niego wynika, że 34% Polaków albo bardzo mocno wierzy w zamach w Smoleńsku, albo co najmniej uznaje, że to bardzo prawdopodobne, że do tego zamachu doszło. No i ten odsetek tak na dobrą sprawę trochę nawet wzrasta i przynajmniej w porównaniu do tych badań z lat poprzednich nawet się powiększa. To oznacza, że to paliwo polityczne jest skuteczne, że jest jeszcze użyteczne, czy mamy jakieś nowsze badania na przykład mówiące o tym, że może już jednak nie do końca?
Ja nie spotkałem się z takimi badaniami. Ten temat troszeczkę...
Z nowszymi w sensie.
Tak. Mhm. Ten temat troszeczkę już się przeleżał. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ten odsetek osób, które wierzą, że to był zamach czy jakiś spisek, dosyć ładnie się pokrywa z poparciem dla Prawa i Sprawiedliwości, poparciem wyborczym, poparciem w sondażach. Więc tu widać, że mamy do czynienia z powstaniem pewnej, dosyć spójnej grupy, dla której jest to ważny temat. I może być wykorzystywany tak bardzo partykularnie przy okazji jakichś kampanii wyborczych czy różnych innych wydarzeń, ale głównie do przekonywania tych już przekonanych, do utwierdzania wyborców w ich przekonaniach, tworzenia takiej spójnej, jednej grupy wyborczej, która ma poczucie własnej tożsamości. Wydaje mi się, że narracją o zamachu smoleńskim dzisiaj mało kogo politycy przekonają nowego, żeby zaczął w to wierzyć. Raczej jest to właśnie, żeby utwierdzić tych już przekonanych w ich przekonaniach.
A co z młodym pokoleniem, z najmłodszymi wyborcami, tymi, którzy właśnie może jeszcze nie byli wtedy w 2010 roku do końca świadomymi tego, co się dzieje i jakie ma to znaczenie, jakie to może mieć konsekwencje?
Ja myślę, że dla nich jest to już część historii. Dla nich to nie jest część tego, czym żyją aktualnie. Od czasu katastrofy smoleńskiej i jej wykorzystania politycznego bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Dzisiaj są zupełnie inne tematy na stole. Przede wszystkim wojna za naszą wschodnią granicą, kwestie ekonomiczne, kwestie związane z klimatem, które są bardzo istotne, zwłaszcza dla młodych ludzi. Temat katastrofy smoleńskiej pojawia się czasami jako trochę w takiej formie żartu.
Memicznej.
Niestety tak. To znaczy to wykorzystanie i niektóre no, co najmniej dziwne czy oryginalne pomysły na wyjaśnienie tego spowodowały, że niektórzy ludzie przestali to traktować poważnie. To się stało troszeczkę właśnie takim memem, takim żarcikiem.
Sprowadzone zostało do parówek, mówiąc brutalnie po prostu.
Do parówek, do różnych koncepcji tam, z jakimś sztuczną mgłą, helem, też dużo osób patrzy na tę katastrofę przez pryzmat różnych produkcji filmowych, które się pojawiły, zwłaszcza filmu Smoleńsk, ale też nie wiem, filmu Solidarni 2010, które nie wzbudziły specjalnie entuzjazmu w odbiorcach i poprzez też trochę trzeba chyba przyznać wprost, swoją jakość sprowadziły to do właśnie takiego mema.
Do groteski.
Do groteski, do takiego żartu. To już zresztą się pojawiło znacznie wcześniej, jak pojawiła się awantura o krzyż. Konflikt o krzyż na krakowskim przedmieściu. To też
to bezpośrednio tak naprawdę są no, pierwszy rok tak naprawdę po katastrofie.
To było parę miesięcy.
Parę miesięcy, tak.
Tak. I jeszcze te wydarzenia trafiły w taki dosyć ciekawy okres, ponieważ to był trochę taki sezon ogórkowy, za wiele się nie działo, było ciepło, można było na to krakowskie podmieście.
Ale to swoją polityczną robotę zrobiło.
Oczywiście.
Jeżeli chodzi o efekty dla tych, którzy rozgrywali tę katastrofę politycznie.
Tak, też wtedy do głosu doszły grupy czy środowiska, które dosyć radykalne tezy głosiły, bardzo bezkompromisowe, nie szukały za bardzo porozumienia, były bardzo przekonane o swojej racji i to było jakby tyle. Jakby tutaj dyskusja dalej nie mogła się potoczyć, ponieważ no, jeśli ktoś ma rację, ktoś mówi prawdę, no to o czym tutaj dyskutować? Tutaj też wydaje mi się pojawił się taki początek drugiej fali populizmu w Polsce, bo to postawienie krzyża na upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej na krakowskim przedmieściu jest właśnie takim bardzo populistycznym zabiegiem, bo my chcemy, więc my to postawimy, bo taka jest wola ludzi, bo ten krzyż został postawiony spontanicznie. Ale przy całkowitym zignorowaniu jakichkolwiek przepisów, zasad i tak dalej, nie było żadnego pozwolenia na postawienie, nikt się nie pytał, czy to będzie pasować, czy to będzie komuś przeszkadzać.
Takie były argumenty za usunięciem tego krzyża.
Tak, tak.
Za przeniesieniem go w inne miejsce.
Tak, on ostatecznie trafił do kościoła Świętej Anny, natomiast taka była wola, więc ten krzyż ma tam być i nie ma tutaj dyskusji. Właśnie ignorując większość przepisów, jakichś rozporządzeń, zasad i tak dalej. I to potem dosyć dobrze było widać już po roku 2015, że jeżeli ludzie czegoś chcą, to powinno tak być, a to, że mamy jakieś zasady, jakieś przepisy, jakieś procedury, to już nie jest aż tak istotne. Więc to wtedy się zaczęło i też należy pamiętać, że wokół tego krzyża zaczęła się tworzyć grupa, która potem zaczęła bardzo intensywnie działać. Zaczęła działać w innych miastach. Pojawiły się kluby Gazety Polskiej, pojawił się Ruch Solidarni 2010, gdzie ta obrona krzyża, element bardzo ważny dla osób zwłaszcza wierzących, było też bardzo mocnym, takim centralnym punktem ich ideologii.
Przeciwnicy polityczni wtedy nie docenili wagi tej sytuacji i powiedzmy tej ewentualnych zysków, które mogą płynąć z takiego podziału, z takiego rozegrania tej sytuacji?
Myślę, że tak, ponieważ nikt nie spodziewał się, aż jak daleko to pójdzie. Ja myślę, że też przeciwnicy polityczni przeoczyli pewne sygnały, które się zaczęły pojawiać po roku 2007, które świadczyły, że już to pęknięcie w społeczeństwie polskim następuje. Już w 2009 roku pojawia się pierwszy Marsz Niepodległości. Oddolne upamiętnianie Dnia Niepodległości, przejęte przez środowiska nacjonalistyczne, które zyskuje na popularności. I o ile pierwszy Marsz Niepodległości, ten w 2009 roku, to było kilkaset osób, to już ten w 2010...
To już były tysiące.
To już były tysiące, w 2011 były dziesiątki tysięcy i tam też pojawiały się hasła związane ze Smoleńskiem.
Czyli to jest rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, a ja chcę tak jeszcze pana zapytać, bo rozmawiamy w 15. rocznicę w roku, w którym są także wybory w Polsce. Trwa kampania prezydencka w pana ocenie. No, zobaczymy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy, bo dzień się dopiero zaczyna a obchody będą trwały do późnego wieczora, ale spodziewa się pan jakiegoś próby wykorzystania politycznie też, czy w celach kampanijnych dzisiejszego dnia?
Jeśli tak, to w niewielkim stopniu. Aha. Wydaje mi się, że to jest temat, który został przykryty przez inne tematy, które dzisiaj z różnych sondaży, z różnych badań widzimy, że są bardzo istotne dla ludzi. Przede wszystkim jest to strach przed wojną, podbijany przez różne wypowiedzi polityków, ekspertów, no i przez to, co się dzieje oczywiście za naszą wschodnią granicą. Strach o przyszłość ekonomiczną. Myślę, że sporo osób co rano sprawdza, jakie są najnowsze wiadomości z Waszyngtonu, jakie są nowe cła i na kogo i na co.
Albo czy wczorajsze wiadomości są jeszcze aktualne.
Tak. I jeszcze dodatkowo centralnym tematem tych wyborów wydaje mi się, że będzie strach przed uchodźcami i migrantami. To widać w wypowiedziach różnych polityków z przeróżnych opcji politycznych, że jest to coś, co dobrze rezonuje w polskim społeczeństwie. Temat Smoleńska, katastrofy smoleńskiej już jest na tyle odległy, że on aż tak takiego potencjału według mnie nie ma, żeby mobilizować wyborców.
Pytam między innymi dlatego, no bo jednak konflikt za wschodnią granicą jest, no i siłą rzeczy Smoleńsk wiąże się też z działaniami Federacji Rosyjskiej w jakimś stopniu, ale tak już powoli do końca zmierzając, zapewne pan śledzi dokładnie wszelkie sondaże prezydenckie, które się pojawiają. Co tam pan wyczytuje jako socjolog z tych badań, to czego my nie widzimy?
Przede wszystkim wyczytuję nie najlepsze metodologie prowadzenia tych badań. To jest coś, o czym niektórzy socjologowie i politolodzy mówią od już jakiegoś czasu, że sondaże wyborcze, sondaże polityczne w Polsce są obarczone bardzo dużym błędem. Bardzo często niektóre formacje są niedoszacowane. I nic się nie zmienia, żeby je jednak lepiej doszacowywać.
Teraz, przepraszam, tak sobie zażartuję, mówi pan jak polityk z niskim poparciem w tych wyborach prezydenckich. Pytany o sondaże, ale tak już na poważnie pytając, my możemy jakieś wnioski z nich wyciągać, mimo tej niedoskonałej metodologii, czy pan by tego nie robił?
Myślę, że to jest trochę jednak za zbyt odległy termin do wyborów. Bardzo dużo jeszcze może się wydarzyć. Zdarzało się w przeszłości, że jakieś nawet drobne wydarzenia, pojedyncze wypowiedzi potrafiły zmienić preferencje wyborcze Polaków. Dużo Polaków jest...
Włodzimierz Cimoszewicz się przypomina na przykład.
Chociażby. Między innymi to jest chyba najlepszy przykład, ale też inne, na przykład Bronisław Komorowski, który mówił, że jak nie masz pracy, to weź kredyt, załóż firmę. Coś, co w tamtej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej było fatalne, było takim gwoździem do trumny trochę jego kampanii. Też czasami jest takie przeświadczenie, że najbardziej skuteczna kampania wyborcza to jest taka, której się nic nie mówi, tylko daje się oponentom popełniać błędy. I to dobrze widać, bo bardzo wielu polityków zalicza dosyć poważne wpadki i to dotyczy wszystkich polityków. Wpadki, które nie powinny mieć miejsca przy profesjonalnej kampanii. Bo w tej kampanii mamy trójkę tak naprawdę kandydatów, którzy się liczą. I dużo kandydatów...
Przynajmniej według tych sondaży prowadzonych niedoskonałymi metodami.
Tak. I reszta, która raczej nie odegra większej roli.
I to się raczej w pana ocenie nie zmieni?
Nie, wydaje mi się, że tutaj potencjał mobilizacji wyborców jest niewielki. I też myślę, że będziemy mieli spadek frekwencji wyborczej. Ludzie są zmęczeni tym i trudno jest mobilizować ludzi na dłuższą metę w takim stopniu, jak to miało miejsce w poprzednich wyborach parlamentarnych.
Wybory prezydenckie to są te, które się przeważnie cieszą największą frekwencją, bo są dla ludzi najbardziej czytelne też, ale sądzi pan, że ta frekwencja będzie niższa niż jesienią 2023 roku?
W pierwszej turze wydaje mi się, że może być. Zobaczymy, jak będzie wyglądała druga tura. Tutaj sytuacja jest cały czas otwarta. Kto będzie, kim będą kandydaci. I być może przy tej drugiej turze nastąpi większa mobilizacja. Natomiast przy pierwszej turze widzę następujące zmęczenie i też zmęczenie tym, że cały czas jednak polityka obraca się wśród tych samych partii, tych samych wyborców z stosunkowo niewielkimi zmianami.
I tutaj się zatrzymamy. Zobaczymy, co przyniosą najbliższe tygodnie. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam.
Gość Radia Gdańsk.